Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa bardzo gorąco. Dzisiaj będzie trochę po morzach, trochę po oceanach, a przede wszystkim od morza do Tatr, albo od Tatr do morza. Gościem naszym jest pan kapitan żeglugi wielkiej, w stanie spoczynku dzisiaj oczywiście, pan Andrzej Ślazyk. Witam pana, panie Andrzeju, gorąco.
Dzień dobry panu, dzień dobry mieszkańcom Jeleniej Góry.
Tak, witam państwa również też. Panie Andrzeju, jak to się dzieje, że zmaterializował pan swoje, a właściwie takie polskie, czy też marynarskie przesłanie, że najwięcej pływających po morzu to górale, którzy nigdy właściwie nad morzem nie mieszkali?
Może nie tyle, że najwięcej, ale znany kapitan Meissner, Tadeusz Meissner, słynny kapitan, powiedział, że według niego niestety, ale górale są najlepszymi marynarzami.
I oto góral z Nowego Targu, Andrzej Ślazyk, pochodzący również z podhalańskiej tradycyjnej rodziny, urodził się w roku 1941, co oznacza, że dzisiaj ma 83 lata, panie Andrzeju.
Tak jest.
Czego nie widać, choć w sercu ciągle ma i chciałoby się powiedzieć. Proszę powiedzieć o tych pierwszych latach wojny. Pamięta pan te lata jeszcze?
No ja tylko tak pamiętam taki urywek. Mój ojciec zginął w Oświęcimiu, moi bracia z głodu zmarli w czasie wojny. Pamiętam urywek, to już był 45 rok. Koło naszego domu przeszedł mężczyzna w samych kalesonach w koszuli. Okazało się, że to Niemiec. Był mocno, miał nogi mocno poranione. No mama, mimo że taka miała uprzedzenia do Niemców, przygarnęła go, wzięła go do domu. No tam opiekowała się nim, leczyła. No niestety ktoś doniósł, że u nas jest Niemiec. Przyszli Rosjanie, wywlekli go na zewnątrz i normalnie za studą go zastrzelili. To pamiętam, jak jego takie przerażenie, jak biedny był przerażony, jak go to ciągnął. To jakoś tak mi utkwiło w głowie. No później, późniejsze lata, no to już była normalna walka o to, żeby przeżyć, nie?
Był głód i bieda na Podhalu wtedy.
No,
chodził pan do przedszkola prowadzone przez siostry zakonne.
Tak, tak, tak. Dwa lata chodziłem przez siostry zakonne prowadzone tego. No głód. No moja mama była osobą bardzo przedsiębiorczą ze względu na to, że tato pochodził spod tymbarskiej wsi, to jeździła tam na wieś do rodziny i przywoziła artykuły żywnościowe dla siebie i nie mówiąc, jakby to powiedzieć, spekulancko dla handlu.
No potem proszę pana przyszedł czas szkoły podstawowej w Nowym Targu.
Tak.
Aż wreszcie przyszedł okres liceum, w tym najsłynniejszym nowotarskim liceum
Goszczyńskiego.
Proszę powiedzieć o tych czasach, bo wielu tam pańskich kolegów, no właściwie to luminarze kultury i oświaty także.
Tak, no Trzciński, Pawlikowski, no jeżeli chodzi o sprawę muzyki, no to pochodzą z Nowego Targu. W liceum uczył się Stanisław Dziwisz. Był tak samo uczniem tego liceum. Zresztą liceum było znane z tego, że dość dużo i późniejszy i tam, w tamtym czasie ludzi generalnie praktycznie wszyscy szli po liceum na studia. Na przykład z mojej klasy nie było nikogo, kto by nie poszedł na studia.
No i Andrzejowi pewno jego pierwsza dziewczyna zaświeciła w oczy, że ma chodzić w mundurze, ponieważ powiedziała, że o moją rękę starał się będzie tylko ten, kto będzie w mundurze albo marynarskim, albo lotniczym. Wybrał pan lotnictwo.
Wybrałem lotnictwo, no niestety w Dęblinie na sprawdzianie tej na diabelskim kole. Niestety nie zdałem, jeżeli chodzi o sprawność na tym. No to została mi szkoła morska. Tym bardziej, że do szkoły morskiej były egzaminy 19 czerwca. No dodam, że ja miałem wstęp na wyższe uczelnie techniczne bez egzaminów, bo zająłem w 57 roku zająłem 6 miejsce w olimpiadzie matematyczno-fizycznej ogólnopolskiej. Także miałem wstęp na techniczne szkoły bez egzaminów. No ale tutaj szkoła morska, mama za dobrą maturę zafundowała mi wyjazd nad morze, gdzie, no, co byłoby trochę śmieszne, ale to nie tylko ja, bo teraz wiem o paru kolegach, którzy ponownie po raz pierwszy zobaczyłem morze, jadąc z Gdańska do Gdyni. W Redłowie jest tam taki prześwit z kolejki. I pierwszy raz zobaczyłem morze wtedy na egzaminy do szkoły morskiej. No, egzaminy potraktowałem w sumie troszeczkę tak ulgowo, ze względu na to, a tym bardziej, jak na miejscu dowiedziałem się, że na 120 miejsc jest 3,5 tysiąca kandydatów, więc dość do egzaminów podchodziłem na luzie, w każdym razie nie przykładając się specjalnie. Tam zaprzyjaźniłem się z kolegą z Kieletczyzny. Razem pojechaliśmy sobie na kelp i wracaliśmy razem, żeby zabrać nasze ciuchy. Kolega ten z Kielc tak samo miał wstęp już na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, żeby zabrać ciuchy, no ale zobaczyliśmy grupę młodzieży, która stała pod tablicą. Okazało się, że na tablicy były wywieszone nazwiska osób przyjętych na studia do szkoły morskiej. Podchodzimy. Ja byłem na 16 miejscu, kolega był na 14. Także tym sposobem dowiedzieliśmy się, że jesteśmy uczniami Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.
3,5 roku trwały ten kurs, tak? Te studia?
Studia, tak, 3,5 roku.
To i znaczy, wyszedł pan jako...
Z tym, że jeszcze dodam, że 3,5 roku studia, ale w czasie studiów to wtedy po raz pierwszy wprowadzono praktyki, roczne praktyki na statkach. Także w rok czasu pływaliśmy na statkach, gdzie była troszeczkę, pracowaliśmy 4 godziny i 4 godziny mieliśmy mieć wykłady. No, w każdym razie to było bardzo ciekawe, tym bardziej, że to były 10-tysięczniki polskie, które w tym czasie, 10-tysięczniki, były misami, misterami Dalekiego Wschodu. Były uważane za najładniejsze statki na Dalekim Wschodzie.
Wylądował pan w końcu pod masztami Daru Pomorza, tak, i kapitanem Jurkiewiczem.
To znaczy, no, widocznie się tak sprawowałem dobrze na kandydatce i na rejsie, tego, że komendant Jurkiewicz po prostu nie, że tego, tylko od razu ze szkoły mnie ściągnął na Dar Pomorza jako instruktora, czyli takiego jakby pseudo-oficera, bo jeszcze w tym wypadku nie miałem dyplomu oficera, tylko brakowało mi tam chyba 2 miesiące do dyplomu oficerskiego, no ale komendant Jurkiewicz mnie ściągnął na Dar Pomorza jako oficera. Dar Pomorza w tym czasie było nas 4 oficerów, tych instruktorów raczej. Także jako jednego z nich. I tam od kwietnia do września byłem jako instruktor, pływałem raz z uczniami pierwszego roku w rejs taki szkoleniowy i później w czasie wakacji tak zwana kandydatka, czyli po prostu drugi jakby druga część egzaminów wstępnych pokazująca, czy nadają się psychicznie i fizycznie do wykonywania zawodu marynarza.
No właśnie, panie Andrzeju, rzeczywiście trzeba było włazić na wysokość dzisiejszego wieżowca 40 paru metrów. Tak, tak. Czy się to w głowie nie kręciło? I niech pan powie, Jak, przepraszam Państwa, drodzy słuchacze, jak z wymiotami, czyli czy w czasie tego kołysania towarzystwo marynarskie żygało, czy też nie żygało?
Tak, no więc oczywiście. Znowu będę niby się chwalił, bo należałem do piątki, którzy właśnie nie byli skłonni do zwrotów, co dane Neptunowi, ale Bosman skierował mnie do przeglądu międzypokładu, to jest tam w międzypokładzie, to takie było pomieszczenie jadalno-sypialne i tam niestety na pokładzie leżało koleżeństwo moje po prostu zawymiotowane. I ten smród mnie tak dopadł, że pół godziny też się nie oderwałem od
tego. Trzeba było Neptunowi oddać,
co mu się należało. Ale w późniejszym czasie nie miałem kłopotów z jakimiś takimi ciągotkami. Znaczy, no, wtedy mnie tak wzięło. Aha, jeszcze jako ciekawostka, wtedy na kolację były cynaderki i do dziś nienawidzę cynaderek.
Proszę pana, ale jako góralowi łatwiej było panu wspinać się na te reje?
Czy ja wiem, no jakoś nie. W każdym razie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. W tej chwili się zastanawiam, mając te lata, jak jestem pod darem Pomorza i się popatrzę, że mnie trudno wejść na trap, a tam właziłem jak kot na samą górę. Także ja się nie zastanawiałem, nie odczuwałem żadnej obawy, żadnego tego, Także trudno mi określić, jakby to wyglądało. No, masę byli na przykład, którym wręcz zabroniono wychodzenia, bo widzieliśmy, że może być nieszczęście. Także nawet były takie momenty, że się zabraniało takim osobnikom wychodzenia na maszty.
No tak. Proszę pana, potem przyszedł czas na pracę w marynarce handlowej, czy jeszcze nie?
No tak, po darze Pomorza Polska Żegluga Morska wystąpiła, to znaczy zgłosiła akces, żebym do nich się zgłosił. No i zacząłem pracę w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie i zacząłem od pracy jako trzeci oficer na Liberciaku, kopalnia Bobrek. To był budowany w czasie wojny do konwoju, było to wybudowane 3,5 tysiąca. Statek bardzo prymitywny, bez urządzeń nawigacyjnych. Jedynym urządzeniem nawigacyjnym to był magnetyczny kompas
i
sekstant. To były jedyne nawigacyjne przyrządy.
Tak, to były statki produkowane przede wszystkim dla obsługi konwojów.
Tak,
dla obsługi. Z Kanady i Stanów Zjednoczonych do Murmańska.
Do Murmańska generalnie, tak.
Rzeczywiście była rzeczywista szkoła życia.
Tak.
Ale i okazało się, że polityka albo donosy panu i te możliwość przerwały.
Pływałem do 71 roku i w 72 roku dostałem propozycję pracy w CPN-ie, Centrala Przemysłu Naftowego. W tej chwili to jest Orlen. Bo zresztą słusznie wymyślono wybudowanie małych tankowców, które będą w porcie i na redzie obsługiwały statki, dostarczały paliwo. Nie to, że statek cały będzie podpływał pod bazę paliwową, pobierał cumowanie, odcumowanie, działanie, tylko podpływa takich stateczek i dostarcza paliwo bezpośrednio przy nabrzeżu, gdzie ten statek stoi. W czasie załadunku, wyładunku. Także to było naprawdę, był to pomysł bardzo dobry. I tam w sumie na tym statku już, ale w międzyczasie nawet zostałem, bo pracowałem jako kapitan i zostałem skierowany na nadzór budowy nowego statku pod nazwą Szrenica, bo Wrocław, Stocznia Rzeczna Wrocław budowała te stateczki, zapomniałem tutaj nadmienić. No i nazwa była Szrenica i to jest śmieszne. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, gdzie ta Szrenica jest. Co to jest? No to był wiadomo szczyt To takie była tradycja, że tankowce mają nazwy szczytów górskich lub pasm górskich. Także no, tam jako kapitan niestety no, ktoś życzliwy mi doniósł, że chcę uciec za granicę i zabrano mi książeczkę żeglarską, czyli paszport. I mało tego, nie wolno mi było pracować nawet w porcie. Także coś musiałem zacząć inny rodzaj życia.
I wtedy przypadło na hotelarstwo i gastronomię.
Tak.
Skracając już te pańskie doświadczenia, zdobył pan tak zwane papiery kucharskie. Pierw w Jastrzębiu Zdroju, później w Juracie, w ośrodku rządowym.
Komitetu Centralnego.
Nawet, prawda? No i okazuje się, że pociągnęła pana później ta szrenica, nomen omen, no. Czyli przyjechał pan do Karkonoszy. W którym to roku było?
Do Karkonoszy przyjechałem w 77, ale do Szklarskiej przyjechałem w 78. I faktycznie ten widok tutaj spod naszej policji i Karkonoszy, ten widok na szrenicę, taki typowo no, kartkowy, turystyczny, zachwycił mnie i tak po prostu wewnętrznie mi coś powiedziało, że tu jest moje miejsce na ziemi.
I tak się stało.
Tak się chyba stało do
tak
tej pory.
Tak się chyba stało.
Bo już 40 parę lat mieszkam w Szklarskiej Porębie i dla mnie to jest naprawdę przecudne, ukochane miasto.
Choć występuje pan w programie Jeleniogórzanie, to trudno nie być jeleniogórzaninem mieszkając w Szklarskiej Porębie. Ale okazało się, że to nie koniec pańskiej morskiej przygody, bo po doświadczeniach hotelarsko-gastronomicznych no, okazało się, że trzeba wrócić za chlebem nad morze, nie w góry.
No akurat takie były okoliczności, że udało mi się zachować ten dyplom, odnowiony dyplom. I dostałem, no w gastronomii było mocne potknięcie, które na sprawie doprowadziło do ruiny. Także było tylko wyjście wtedy, powrót na morze. No, ze względu na to, że moi koledzy ze studiów już byli wysoko postawionymi, czy to urzędnikami, czy jakimiś tam działaczami morskimi, to dosłownie w ciągu 3 dni załatwili mi, że wróciłem na pływanie. I moim pierwszym statkiem był właśnie chłodniowiec grecki. Także to był pierwszy mój statek, gdzie wróciłem jako drugi oficer.
To były chyba jasne dni polskiej floty, bo zarówno PLO, czyli Polskie Linie Oceaniczne, jak i Polska Żegluga Morska, to było chyba ponad 300 całkiem dobrej dzielności morskiej statków produkcji polskiej i nie tylko, choć szczególnie polskiej. I pan o tym pięknie mówił w czasie licznych spotkań tutaj w Karkonoskim Sejmiku z naszymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi.
Nasze statki cieszyły się w środowisku morskim, marynarskim, cieszyły się super pozycją, bardzo dobrą pozycją, bo pomieszczenia tak socjalne, jak i same urządzenia przeładunkowe, ładunkowe, rozkład ładowni, rozkład zbiorników był naprawdę dobrze pomyślany, bardzo bezpieczny i bardzo, no dosłownie, no, to była naprawdę wysoka klasa światowa, te statki. Szczególnie statki budowane przez Stocznię Szczecińską. Nie, to więc mówię, no to były statki naprawdę bardzo, bardzo wysokiej klasy.
To były statki produkowane głównie dla Związku Radzieckiego, czy też...
Nie. No, dla Związku Radzieckiego wyprodukowaliśmy przecież ponad, chyba, no, żebym się nie mylił, między 10 a 11 milionów ton. W międzyczasie pracowałem trochę w stoczni, więc widziałem to, co się tam w tej chwili... To jest nie za bardzo, ale zyski z tych budowanych dla statków, dla Związku Radzieckiego statków były nieduże, bo to było chyba około 7% zysku dla stoczni. Ale to był zysk. Ludzie mieli pracę i po prostu przy tych ilościach statków to był naprawdę dla Stoczni Polskich to był dobry zysk. Także to jest moja opinia. No. Zresztą ze względu na to Rosjanie budowali w Polsce, ze względu na jakość budowy, nie? Dlatego robiono nie gdzie indziej, tylko w Polsce.
Pamiętam z tego okresu dyskusji i okazało się, że wsad dewizowy w te statki był absolutnie nieproporcjonalny do ceny i dlatego też między innymi to zachwiało ekonomią tego eksportu polskiej myśli okrętowej czy też morskiej na tę część wschodu. Panie Andrzeju, ale opowiadał pan nam o swojej bardzo żałosnej podróży. Nawet panu kiedyś tam łezka o tym przy tym spłynęła po twarzy. O podróży statkiem Zambrów, o całkiem dobrej dzielności morskiej do stoczni złomowej w Indiach. To frapujące, a może i rysujące, w jaki sposób postępowano wtedy z naszym polskim majątkiem.
Tak, tak. Więc to taki właśnie drastyczny przykład, powiedzieć, no, rozkradanie to jest tak bardzo delikatnie powiedzenie. Więc Zambrów, jaka dzielność, to byliśmy w rejsie ponad 4 miesiące i ani raz nie było najmniejszej awarii w maszynie. Statek był wyposażony, jeżeli chodzi o urządzenia socjalne, świetnie wyposażony. Jeżeli chodzi o sam sposób załadunku, tak samo był super fajny do obsługi, do załadunku, wyładunku. No w ogóle, no, jeżeli chodzi o... A to Zambrów to były jeszcze tak zwane zety budowane specjalnie ze wzmocnieniem przeciwlodowym na porty kanadyjsko-amerykańskie na Wielkie Jeziora. W każdym razie no, dopłynęliśmy do Mombasy w Kenii i tam dostaliśmy wiadomość, znaczy tam mieliśmy czekać i polecono nam zbudować skrzynię, do skrzyni wyładować takie co cenniejsze elektroniczne rzeczy. No tak, że zostaną tą z Mombasy zabrane przez statek do kraju. Tam na statek przyszedł facet, okazało się, że znajomy jeszcze z moich pobytów w Afryce Południowej. No i ja mu mówię, że on ten statek idzie, no on tak się popatrzył, na złom? No mówię, że na złom. Mówi, to ja dzwonię szybko do swojego armatora, bo on szuka dobrego statku. No, zadzwonił, następnego dnia przyszedł, to było czwartek, następnego dnia przyszedł i mówi, że niestety nie zgadza się, PRO nie zgadza się na sprzedaż statku.
A ile wart był taki statek w obrocie?
No więc ten armator południowo-amerykański dawał cenę 1 800 000 dolarów za niego. Taką cenę wstępną proponował. No, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to była cena dobra, czy była cena zła. W każdym razie ten przyszedł w piątek załamany, mówi, że się nie zgadzają, ale mówi, mamy znajomości w Warszawie, coś tam poruszymy, armator coś tam będzie poruszył. No, on wyszedł, a my w sobotę raniutko dostaliśmy polecenie wyjścia z portu. Skrzynie zostały na burcie, została na burcie kotwica, ta śruba zapasowa warta 250 000 dolarów. No i płyniemy właśnie do Indii na plażę. To nie była stocznia, tylko plaża. Tam jest taka słynna plaża. W tej chwili zapomniałem to nazwę, ale to znane jest, gdzie przypływają statki, które są przeznaczane na złom. Przypłynęliśmy, tam oczywiście pilot, który znalazł miejsce między tymi statkami. Tam się mieści na tej plaży czasami ponad 1000 statków. Wtedy jak przypłynęliśmy, to było też dosłownie, no, trudno było policzyć, bo do widnokręgu były te statki. Ta plaża ma 10 mil długości, czyli 18 kilometrów. no, statek został rozpędzony i cała naprzód i płyniemy prosto w piasek brzegowy. Nie? No, oczywiście załoga ściągała flagę przy ryku syreny. No i tak pożegnaliśmy stateczek, świetny stateczek, za którym dostali podobno 630 tysięcy dolarów. Za 630 tysięcy dolarów to dobry samochód towarowy ciężko kupić, nie? Także to był obraz, w jaki sposób to się pozbywano.
No pewno to nie jeden przykład, co zostało dzisiaj, panie Andrzeju, panie kapitanie, co zostało dzisiaj z przemysłu okrętowego, co pływa pod polską banderą?
Pod PLO nie pływa nic kompletnie, a w 88 roku PLO miało 182 statki. 182 statki i 11 statków do spółki z ciperblokiem. No to te ciperblokowskie do tej pory są faktycznie, ale te, czyli taka ilość statków została na... Jeszcze wiem na przykład o Sanoku, bo załoga Sanoku chciała, stateczek taki Sanok, to był taki nieduży stateczek, 3000 ton, chciała go kupić i po prostu, żeby sami obsługiwać. A sprzedano ten Sanok za 70 tysięcy dolarów. Za 70 tysięcy dolarów. Także no, to przykro jest... o tym mówić, przykro to wspominać, no ale trudno, no było, przeszło i zobaczymy co dalej, bo w tej chwili no odradza się PZM, jakoś się tam trzyma i do tej pory jeszcze coś tam działają.
Panie Andrzeju, no więc odprowadził pan Zambrów do stoczni złomowej w Indiach i wrócił pan pod Szrenicę po to, aby kontynuować swoją działalność w zakresie hotelarstwa. Ale teraz niech pan powie o swojej rodzinie.
No, ja w tej chwili jestem, akurat w tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę ślubu z Asią. No, poznaliśmy się już w latach 90. wcześniej, kiedy jej partner zmarł na raka skóry, moja partnerka zmarła na raka mózgu. Po prostu żeśmy się zapoznali tak bliżej ze sobą. No i po prostu doszliśmy do wniosku, znając się wcześniej, znając się tego, odpowiadając pewnym swoim jakimś, ja wiem, wymaganiom moralno-psychiczną. Nie wiem. W każdym razie, no, odpowiada. A że odpowiadamy sobie, to mogę się pochwalić, że przez 20 lat, ani raz żeśmy się nie kłócili.
O, to nie wierzę w to, proszę pana.
A to niech pan nie wierzy, ale tak jest.
Panie Andrzeju, mam przed sobą książeczkę, w której są pańskie wiersze, limeryki.
A moje także, fraszki.
Tak, moje to... fraszki. A proszę pana, jest pan aktywnym działaczem i Rotary Klubu. Był pan nawet prezydentem
tak.
Klubu Rotary Jelenia Góra. Dzisiaj jest pan aktywnym działaczem Senior 60. Jest pan aktywnym działaczem również łącznie ze swoją małżonką, panią Asią Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak spędzacie wiek, jak spędzacie no, tę jesień życie, a wiem, że spędzacie ją bardzo aktywnie.
No więc tak, no ja się już powoli wycofuję z takiej mocnej aktywności jak do tej pory, bo zarazem byłem przewodniczącym Rady Seniorów Szklarska Poręba, no ale ze względu na to, że jednak wiek daje znać o sobie, już są takie tego, jakby powiedzieć, kłopoty pamięciowe, zapamiętaniem nazwisk ludzi, także to po prostu, żeby się nie, czasami nie wygłupić, ale dalej prowadzimy taką działalność. No, w tym roku na przykład ja zorganizowałem wyjazd dla seniorów, dla 54 osób, wyjazd do Niekorza na 10-dniowy pobyt nad morzem. Asia w tym roku organizuje, no, już jest zorganizowany wyjazd do Włoch dla seniorów szklarsko-poremskich. No i tak to po prostu wymogłem od burmistrza pomieszczenie na klub, dla klubu seniora, także tam się odbywają spotkania, gry, szczególnie gra w brydża, no i w ogóle gry planszowe, spotkania nauki angielskiego, nauki niemieckiego. Także no, w jakiś sposób dalej działamy i dalej jesteśmy obecni w społeczeństwie szklarsko-poremskim. Także no, to nie, ciężko się z tego wycofać, nie?
I proszę Państwa, zaświadczam, że Państwo Ślazykowie, Pani Anna i Andrzej Ślazykowie bardzo cenieni są i przez władze miasta, i przez mieszkańców, co podkreślam z satysfakcją, ponieważ senior 69...
60.
Ponieważ organizacja senior 60 jest członkiem, aktywnym członkiem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i stąd też ta rozmowa. Panie Andrzeju, prześledziliśmy w ciągu nieco więcej niż pół godziny no, pański ślad od Nowego Targu do Gdyni, może i gdzieś na Kubę, a może i gdzieś tam do Mombasu, a może i gdzieś tam, proszę Państwa, z łezką żalu po Zambrowie do Stoczni Złomowej w Indiach. Wyobrażam sobie, jak to ponuro musiało wyglądać, te wraki stojące na przestrzeni kilkunastu kilometrów białej plaży. Tak, to musiało być coś strasznego, przy czym to też musiało być coś wstrząsającego dla tych marynarzy, którzy po raz ostatni schodzili z tego statku na plażę, a nie do portu. To się nadaje na film, a może i na opowieść z pańskiej strony. Niech pan spróbuje, bo w tej książeczce, którą teraz przewertowuję, widzę, że i są pańskie ślady. Panie Andrzeju, wszystko co fajne, to się kończy. Kończy się również nasz program. Każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór, który my w imieniu zespołu redakcyjnego będziemy dedykowali zarówno panu, jak i pańskiej małżonce, pani Annie. Niech pan coś wybierze.
Panie Stanisławie, przy okazji to chcemy się, to znaczy w imieniu Asi i moim, chcemy się pochwalić, a zaraz mi przypomnieć, że myśmy byli tymi, którzy senior 60 do
sejmiku zapisali.
Do
tak
sejmiku
było,
zapisali, tak. Wtedy żeśmy się poznali, wtedy tak, a stwierdzając, że mamy do czynienia z takim wspaniałym człowiekiem jak pan, warto.
I warto chyba było.
Bardzo warto było.
A teraz niech pan wybierze jakąś melodię i prześlemy ją razem umiłowanej Asieńce, naszej koleżance. Pan Andrzej Ślazyk wybrał jako formę dedykacji swojej miłej małżonce piosenkę Urszuli Sibińskiej. Mieszkam tutaj tyle lat. Panie Asiu, pozdrawiamy.
Za oknem dźwięczy szkło, już meczarz mija dom ze snu. Wstaje dzień. Przed kioskiem ruch. Na gazet szarym tle ze snu. Wstaje dzień. Dzisiaj też wcześnie tak. Biegłam w dół do telefonu i ty stałeś w drzwiach. Ogromny zmalał dom i ludzie lepsi są. Czy ty o tym wiesz?
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?